z tego samego zachwytu, że będziemy się widzieć, to ja nawet taką piosenkę wydrukowałem, ale zostawiłem niestety w kancelarii, bo następnym razem ją wezmę, dlatego że dobrze nam znana piosenka z lat młodości, ale bardzo taka teologiczna, która między innymi refren miała taki: o mnie się nie martw, ja sobie oczywiście, prawda? I sądzę, że to jest bardzo dobry wstęp do tego, co się nazywa katecheza o łasce, a jednocześnie, która jest nam, tak jak pamiętamy to z tak zwanych głównych prawd wiary, do zbawienia koniecznie potrzebna. Dobra? Czyli główna piąta prawda wiary, mamy ich sześć podstawowych dogmatów z pacierza. Przypomnę, że w zeszłym roku między innymi rozerwał się welon ignorancji nad nami i okazało się, że jeszcze do dekalogu to jak cię mogę, ale później jak już doszło do głównych praw wiary, tośmy się zatrzymali, dlatego pojawiły się te kartki bodajże A5 z katechizmem, małym katechizmem, gdzie jest zawarte to coś, co się nazywa między innymi główne prawdy wiary. Przypomnę, bo już to na pewno bardzo dobrze pamiętamy, pierwsza główna prawda wiary to to, że jest, tak jest, że On jest jeden, ale tak, kolejna, że jest sędzią, dobro wynagradza, a za zło karze. Ja tutaj maleńką taką robię zawsze modyfikację, bo ona jest dużo bardziej, no, łatwiej, lekko strawna, kiedy z sędziego przechodzimy na termin Bóg jest Ojcem Sprawiedliwym, dlatego że Bóg sędzia, to nam się kojarzy to dużo mocniej z tak zwanym Starym Testamentem, między innymi owocem obecności Jezusa Chrystusa, czyli Słowa Wcielonego pośród nas, jest informacja, że Bóg jest Ojcem. I jak każdy ojciec nie może nie być sprawiedliwy, czyli za dobro na pewno wynagradza, natomiast za zło nie tyle karze, co karci. Tak? Co karci? Dlatego to w tej dobie no, różnego rodzaju izmów, czyli tak zwanych humanizmów, to jest dużo bardziej takie przylegające do człowieka. Dlatego też, o, taka mała korekta. Czwarta główna prawda wiary mówi nam o tym, że tak jest. I to jest rzecz wypływająca z chrześcijaństwa. Piąta główna prawda wiary mówi nam, że jest nieśmiertelna. I szósta właśnie, szósta prawda wiary, która jest między innymi prowokacją dla naszych następnych spotkań i spotkania dzisiejszego, które inicjuje te nasze kolejne następne, to to, że łaska Boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna. Jeżeli sobie zanegujemy to zdanie, to widzimy, że w momencie, kiedy człowiek jest pozbawiony łaski Bożej, to nawet nie ma co marzyć o zbawieniu. I teraz natychmiast rodzi nam się pytanie, a cóż to takiego jest owo zbawienie? Bo to jest niezmiernie istotna rzecz, bo człowiek niezainteresowany zbawieniem również nie będzie zainteresowany czym? No łaską, która jest mu do zbawienia koniecznie potrzebna. Prawda? A więc pozwólcie, że ja zadam to pytanie, rzucę w tłum i teraz niech ono wróci do mnie pełne odpowiedzi. Co to jest zbawienie w naszym odbiorze? Dobrze, zbawienie to niebo. W takim razie podnieśmy poprzeczkę oczekiwań. A cóż to jest, Pani Basiu, niebo? Ale tu jesteście wyżarci teologicznie. Tak jest. Niebo to jest życie w komunii, lubię to słowo, z Bogiem, czyli w czymś więcej niż w takiej matematycznej, numerycznej jedności. Tak? Dlatego też między innymi małżeństwo jest obrazem przymierza, tak, związku człowieka z Bogiem. Małżeństwo jest obrazem, czyli taką ikoną, odbiciem związku, czyli jedności, komunii człowieka z Bogiem, a co za tym idzie, tak jak małżeństwo, ja to bardzo często, tak mi jakoś ostatnimi tygodniami napadło, małżeństwo nie jest, broń Boże, umową. Gdyby ktokolwiek chciał to spłaszczyć, tylko i wyłącznie do aktu prawnego, no, równego temu, co się zawiera chociażby w biurze notarialnym. Nie, małżeństwo jest absolutnie żywą tkanką, żywą rzeczywistością. W momencie, kiedy małżeństwo jest zaniedbane, co robi? Obumiera. Tak, bo to jest żywe. To trzeba odżywiać, to o to trzeba dbać, o to trzeba zabiegać. Tak jak miłość jest żywa, tak również i małżeństwo, którego miłość jest fundamentem, jest żywą, dynamiczną rzeczywistością. Podobnie również i związek człowieka z Bogiem, chociażby przez fakt, wypływający z faktu stworzenia, jest związkiem, jest komunią, jest jednością absolutnie dynamiczną i żywą. Co to znaczy? W momencie, kiedy nie znajduje się we właściwych warunkach, co robi? Obumiera. Prawda? Obumiera. Czy może człowiek obumrzeć w Bogu? Jak najbardziej tak. Między innymi właśnie to wydarzenie znajdujemy w opisie w Księdze Rodzaju, tak? Bo tam człowiek, który pochodzi, jest związany z Bogiem poprzez fakt stworzenia. Tak? Człowiek identyfikuje się ze swoim Stwórcą poprzez tak zwany grzech. Następuje absolutne rozbicie tej, no, prawie że przyrodzonej komunii, świata przyrodzonego z nadprzyrodzonym. No właśnie, teraz wróćmy w takim razie, to znaczy jeszcze raz podkreślę coś, bo to bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Niebo to inaczej stan komunii z Bogiem, związek, zjednoczenie człowieka z Bogiem, albo jeszcze odrobinę inaczej, tak, że niebo jest to stan miłości. To na jedno wychodzi. Stan miłości do Boga. Tak, tuż w tym momencie widzimy, że tu nie ma nic związanego z jakąkolwiek przestrzenią. Tak, że niebo jest tu, albo ono jest tam. Nie, tu chodzi o to coś, co się nazywa stanem. Tak, czyli no, postawą człowieka w kierunku do Boga, w odniesieniu do Boga. Tak, i będzie to albo stan miłości, czyli akceptacji, przyjmowania tego, co Bóg nam daje, albo stan nienawiści do Boga, czyli piekło, tak? Nienawiść do miłości jest to wiecznie odrzucana, wiecznie odrzucana miłość. Bóg mówi, kocham cię, ci, którzy zdecydują się na piekło, czyli na stan potępienia, czyli stan nie tylko negacji Boga, ale odrzucania miłości Boga, tak? Bóg mówi, kocham cię, a człowiek odpowiada mu na tę jego miłość, a ja cię nienawidzę. I tak to trwa wieki wieków. Amen. Tak? Niebo jest to odpowiadanie miłością na miłość, piekło jest to odpowiadanie nienawiścią na miłość. I teraz uwaga, żeby człowiek mógł, przynajmniej w ten sposób mówi teologia katolicka, żeby człowiek mógł żyć w stanie komunii z Bogiem, co mu jest do tego potrzebne? Łaska Boża. Czyli co? Cóż to takiego jest? Otóż gdyby nam przyszło to zważyć, zmierzyć, tak? Gdyby można było człowieka chociażby przed sakramentem Chrztu Świętego postawić na wadze i po przyjęciu sakramentu Chrztu Świętego postawić na wadze, to będzie różnica jakakolwiek? Absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że łaska Boga jest absolutnie rzeczywistością nie z tego świata, tak? Jest rzeczywistością nadprzyrodzoną. Na czym ona polega? Co to takiego jest? Otóż z prawdy katechizmowej pamiętamy, Pani Marysia, już 2 tygodnie przed z katolickiej encyklopedii, z Kulowskiej Encyklopedii Katolickiej, wyciągnęła hasło, przyniosła mi taką pajdę różnego rodzaju informacji, 30 stron na temat łaski. Widać, jak to jest rzecz bardzo, ale to bardzo i ważna, i bardzo obficie opracowana, dlatego, że tam jest bardzo, ale to bardzo dużo bibliografia, jednocześnie pokazana historia podejścia do łaski. Tak? Dlatego, że no, w pewnym momencie pojawiają się również i tego typu zabiegi, które miały na celu, no, powiedzenie człowiekowi, że absolutnie łaska Boża jest mu nie tylko do zbawienia niepotrzebna, ale ona jest mu do niczego niepotrzebna. I teraz, kiedy tego typu, no, myśl się pojawiła? Zresztą, kiedy patrzymy sobie na tak historię człowieka, to człowiek ma zawsze bardzo duży ładunek ku temu, aby cieszyć się olbrzymią autonomią. I to nie tylko w odniesieniu do tak zwanej łaski Boga, za chwileczkę sobie dojdziemy, co to takiego jest, ale w ogóle człowiek chce być autonomiczny również i w odniesieniu do, no, do drugiego człowieka, prawda? A co za tym idzie, no, funkcjonujemy, bardzo często jest taka tendencja do tego, żeby być stworzeniem absolutnie samowystarczalnym, tak? Jeżeli chodzi nawet o wejście na proces wzrostu w doskonałości, to zwłaszcza współczesne trendy, nie naukowe może, ale współczesne trendy pedagogiczno-psychologiczne mówią o tak zwanym procesie samodoskonalenia i jednocześnie o procesie samokształcenia. Jest to absolutnie, no, w jakimś takim zgrzycie w odniesieniu, no, między innymi do nauczania Kościoła wyrażonego w szóstej głównej prawdzie wiary, gdzie jest bardzo mocno to powiedziane, podkreślone, że między innymi, tak, jeżeli mówimy o zbawieniu jako o procesie współpracy człowieka z Bogiem, to coś takiego jak ingerencja Boga, czyli obecność Boga w tym procesie, pomoc Boga w tym procesie, mówi o tym, że człowiek nie jest samowystarczalny w dziele zbawienia, a jest absolutnie, nie chciałbym użyć słowa uzależniony, ale jest, no, wezwany ku temu, żeby w procesie, no właśnie, doskonalenia się naturalnego i nadprzyrodzonego współdziałał z Bogiem, a jednocześnie jako istota społeczna, aby współdziałał z drugim człowiekiem. W takim razie, czym jest łaska Boga? Łaska Boga jest darem nadprzyrodzonym, absolutnie tajemniczym. W takim razie, czy można zobaczyć łaskę Boga? Absolutnie nie. To znaczy, w momencie, kiedy łaską Boga nazwiemy Jezusa z Nazaretu, był czas, kiedy można go było zobaczyć, tak, jako człowieka. Teraz jest czas, kiedy, uwaga, oczyma wiary możemy zobaczyć tę formę łaski Bożej pod postacią chleba, jeśli chodzi o sakramenty. Natomiast łaska jako taka jest absolutnie, no, wydarzeniem, rzeczywistością niepodpadającą pod ludzkie, czyli zmysłowe sposoby poznawcze. A w takim razie, w jaki sposób możemy przekonać się o istnieniu łaski Bożej? Łaskę Bożą możemy zauważyć w przejawach jej obecności w ludzkim życiu. To, co Pan Jezus mówi, po owocach ich poznacie. Łaskę Bożą, czyli interwencję Boga w życie człowieka, poznajemy po przejawach Jego obecności w naszym życiu. Między innymi, no, między innymi fragment Ewangelii według świętego Jana, kiedy Pan Jezus w sposób absolutnie autorytatywny stwierdza: nic beze mnie uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. W takim razie, na czym polega działanie łaski Boga? Otóż, żeby odrobinkę to sobie przybliżyć, koniecznie musimy popatrzeć na człowieka jako na istotę, który wyposażony jest przez Stwórcę w dwie władze. Tak zwaną władzę poznawczą, która nazywa się rozumem, i tak zwaną władzę decyzyjną, tak, która nazywa się wolą. Tak, te dwie rzeczy. I teraz uwaga, z woli Stwórcy władza poznawcza, czyli rozum, zorientowana jest z faktu natury, z faktu stworzenia, z tego, że jest. Na co? Na poznawanie czego? Prawdy. Tak? Prawdy. Otóż taką tendencją, wręcz powołaniem istoty ludzkiej jest to, żeby poznawał. co służy poznawaniu prawa, czyli między innymi otaczającej nas rzeczywistości, temu służy rozum. Uwaga, otaczająca nas rzeczywistość jest dwojakiego rodzaju. Przyrodzona i nadprzyrodzona. W takim razie, czy ludzki rozum jest w stanie bezpośrednio poznać rzeczywistość nadprzyrodzoną? Niebezpieczne pytanie bardzo. Dlaczego? Dlatego rzeczywistość nadprzyrodzona wymyka się bezpośrednim władzom poznawczym. Człowiek poznaje poprzez co? Otaczającą rzeczywistość. Przez zmysł. Rzeczywistość nadprzyrodzona wymyka się tego typu umiejętnością poznawczym rozumu. W takim razie tu pojawia się, o właśnie tu pojawia się tak zwana interwencja Boga, którą określamy jednym słowem ob, nie oberwanie chmury, tylko objawienie. 6 stycznia, tak? Bóg objawił się człowiekowi, to znaczy przemówił do niego w ten sposób, że zaczął oddziaływać na jego rozum. Mówimy w tym momencie o tak zwanym rozumie oświeconym Słowem Boga. Prawda? Teraz dotykamy kolejnej władzy, drugiej władzy, która się nazywa no, władzą decyzyjną, tak zwaną wolitywną, czyli wolą. I teraz, tak jak Bóg oddziaływuje na rozum, żeby człowiek mógł poznać to, co jest dla niego z natury niepoznawalne, tak? Żeby człowiek zechciał, bo teraz uwaga, wola człowieka, rozum jest zorientowany na poznawanie prawdy, a wola do czego? Znaczy jest zorientowana na dobro. Tak? Normalny człowiek, że dobrze o tym wiemy, to co zresztą święty Paweł bardzo, ale to bardzo trafnie oddaje, jednocześnie pokazując no, takie swoiste więcej niż rozklekotanie natury ludzkiej grzechem pierworodnym. Widzę dobro. Normalny człowiek na widok dobra co robi? Pragnie go. Tak, ja chcę to mieć. No niestety, czynię zło. Dlaczego? Bo grzech mieszka w moim ciele. Zostawiamy sobie tą drugą część, ale tak, tą pierwszą świętopawłowę. Na widok dobra, tak, ja widzę dobro. Czyli mój rozum, tak, poznaje pewną prawdę, mówi, to jest dobre. W tym momencie natychmiast włącza się co? Chęć posiadania, akt woli. Ja pragnę to mieć, to jest nic złego. Nie nazywamy tego ani chciwością, ani pożądliwością. Jest to działanie absolutne, zgodne z naturą. Na widok dobra pojawia się, budzi się nasza wola, tak? Chęć decydowania, sfera wolitywna. Ja chcę to mieć, ja chcę to posiąść, tak? I teraz, czyli władza dobra jest zorientowana z natury swojej na dobro, tak? Na dobro. I teraz uwaga, każdy człowiek sprawny intelektualnie, zdrowy, tak? Będzie człowiekiem, który, no mój Boże, na widok dobra chce go mieć. Kwestia tak zwanego pozornego dobra albo fałszywego dobra, prawda? Między innymi na tym polega no, funkcjonowanie złego, osobowego, który nam przewartościowuje pewne rzeczy. Dobro potrafi określić jako zło, a ze zła potrafi zrobić dobro. Uwaga, istniejące rzeczy z faktu tego, że są stworzone, jakie są? Dobre. Tak? Mamy do czynienia z czym? Z niewłaściwym ich używaniem. Prawda? Że człowiek używa stworzonego świata w sposób chociażby nieumiarkowany, to znaczy albo za mało, albo za dużo, albo w sposób niewłaściwy. Tutaj tak mówimy o czymś takim jak o wynaturzonym używaniu świata stworzonego. Ja już to między innymi swego czasu kiedyś powiedziałem, jeżeli chodzi o używanie człowieka, nawet w takim odniesieniu tylko i wyłącznie do swojej własnej osoby, to każdy z nas powinien mieć przyczepioną i ma przyczepioną przez Twórcę tego typu instrukcję obsługi człowieka albo instrukcję obsługi życia, użycia życia, która się nazywa jak? Dekalogiem. Tak, dekalog to nic inaczej, no, jak tylko i wyłącznie instrukcja użycia, czyli obsługi człowieka albo obsługi życia. Na dobrą sprawę, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o świat narzeczonych, każdy w kieszonce powinien mieć tego typu przez rodziców karteczkę włożoną, że narzeczony wyciąga taką, tak, ulotkę, to co jest napisane, przed użyciem przeczytaj, prawda? I wtedy nie byłoby najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o uczciwe, zgodne z naturą, tak, podejście do każdego człowieka. W takim razie, jeżeli chodzi o pieszczotę intelektualną, mówię specjalnie takiego słowa, czyli taką zaczepkę ze strony Boga, interwencję Boga w odniesieniu do intelektualnej, czyli poznawczej władzy człowieka, nazywamy ją jak? Objawieniem. A jeżeli chodzi o pieszczotę władzy wolitywnej, to nazywamy ją jak? Łaską albo odkupieniem. Tak? Otóż Pan Bóg co robi? Wpływa, tak? Czyli zaczepia wolę człowieka. I takie zaczepki ze strony Boga, to znaczy w ogóle łaska, to z nauk katechizmowych pamiętamy, że łaska jako taka dzieli się na, tak z grubsza, tak? Przy pierwszym podejściu ona nam później będzie się odrobinę bardziej jeszcze precyzować, ale tak z grubsza. Łaska Boga jest dwojakiego rodzaju. Pierwsza to jest łaska uświęcająca albo inaczej przebóstwiająca. To pokazuje, co dzieje się w człowieku w momencie, kiedy pozwala się Bogu dotknąć sakramentem Chrztu Świętego. Prawda? I czujemy tutaj charakter łaski, że jest ona tajemnicą, a jednocześnie mamy z rzeczywistością nadprzyrodzoną. Tak? Człowiek ochrzczony jest istotą, jaką przebóstwioną. Tak? Człowiek ochrzczony jest istotą, jaką uświęconą. Czym? Łaską Boga. Otóż tak już tak odrobinkę na skróty, jeżeli chodzi o między innymi wypowiedź kardynała Karola Wojtyły, a późniejszego Jana Pawła II, to on bardzo, ale to bardzo często powtarzał, że łaska Boga jest to samo udzielenie się Boga człowiekowi w Duchu Świętym. To jest szczytowa forma, tak? Bo łaską Boga dla człowieka może być również, tak, jakiś tam przejaw, no, czy konkretna osoba, albo konkretne jakieś wydarzenie. Ale mówię, to sobie będziemy tak później to precyzować czy bardziej. Ale dwojakiego rodzaju. Mamy łaskę uświęcającą, tak? Czyli taką, która uświęca, przebóstwia człowieka i ona jest zawsze dawana człowiekowi w momencie, kiedy ma kontakt z Bogiem poprzez sakramenty. Tę łaskę nazywamy tak zwaną łaską habitualną, czyli będącą w człowieku na stałe, tak długo, uwaga, tak długo, póki człowiek tego nie zniszczy w sobie poprzez co? Przez grzech, tak? Czyli użycie siebie niezgodnie z instrukcją obsługi. I teraz drugi rodzaj łaski Boga, obok łaski uświęcającej, mamy tak zwaną łaskę. Wy jesteście cudowni, uwierzcie mi naprawdę, to wszystko są prawdy, które nam wtłoczono do głowy, kiedyśmy się przygotowywali do pierwszej komunii świętej. Naprawdę, to są te rzeczy, które mówię, przed laty, jak one mocno i głęboko zapadły nam w pamięci. Tak, to jest tak zwana, tak, drugi rodzaj łaski, to jest tak zwana łaska uczynkowa. Na czym ona polega, na czym ona, w czym ona się charakteryzuje? Uczynkowa albo łaska aktualna. To są tak zwane zaczepki Boga na Jego władze wolitywne, tak, poprzedzające udzielenie łaski uświęcającej, a jeżeli już ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, to są Boże zaczepki prowokujące człowieka do tego, aby jeszcze mocniej wzrastał w komunii, czyli w stanie łaski uświęcającej. A więc jeszcze raz powtórzę, tak, jeżeli chodzi o Bożą interwencję, jeśli chodzi o łaskę Bożą, czyli o Bożą interwencję w odniesieniu do tych dwóch podstawowych władz człowieka. Władzy poznawczej, nazywamy tą interwencję, czyli oświecenie ludzkiego rozumu objawieniem. Jeżeli chodzi o władzę wolitywną, czyli władzę decyzyjną, tę ingerencję, czyli łaskę Boga, nazywamy odkupieniem, uświęceniem, no właśnie, albo inaczej łaską. Dlaczego łaska jest człowiekowi potrzebna? Otóż, tak jak powiedziałem, w historii, zresztą to zawsze pokazuje tak, no, interwencję przeciwnika Boga. Tak? Jeżeli wiemy, że łaska Boga jest nam do zbawienia, czyli do trwania w komunii Bożej, w komunii z Bogiem, niezbędnie potrzebna, to uwaga, nieprzyjaciel Boga do czego będzie człowieka przekonywał? Do tego, że ona jest mu do niczego niepotrzebna. Zresztą między innymi przypomnę to, co mieliśmy odrobinkę na jednej z kateches, jeżeli chodzi o tak zwany grzech. Tak? Grzech jest aktem egoizmu człowieka, czyli już tej wynaturzonej. My się rodzimy jako istoty zdolne do miłości i powołane. Rodzimy się z miłości, bo Bóg nas chciał. Rodzimy się dla miłości, czyli do tego, żeby odpowiedzieć miłością na miłość, nie tylko w takim wymiarze czysto ludzkim, ale między innymi no, grzech pierworodny spowodował to, że tak zwana miłość do drugiego wynaturzyła się i człowiek niejednokrotnie najpierw tak praktykowanie miłości zaczyna od samego siebie. Nie ma ważniejszej, czyli tak zwane odruchy egocentryczne. Ja jestem osią świata, wokół której wszystko musi się kręcić. Tak? I teraz czym jest grzech? Według świętego Augustyna, to ja bardzo lubię to jego określenie, tę jego definicję. Grzech jest egoizmem, czyli takim chorym przejawem miłości, w którym człowiek no, w formie skrajnej tak, nabiera pogardy albo w formie bardzo delikatnej tak, nabiera obojętności najpierw wobec Boga, później wobec bliźniego, na końcu w odniesieniu do samego siebie. Tak? Czyli mnie obcym albo obojętnym, a później obcym albo później wrogim staje się Bóg, później staje się drugi człowiek, staje się tak, w odniesieniu do samego siebie. I teraz grzech pod względem skutku przez świętego Augustyna był określany zawsze aktem samobójczym.